Niektórzy z nas, niektórzy z was wróciliście po urlopach, więc mogę twierdzić, że wasze umysły są świeże, wypoczęte. Będziecie mogli z uwagą podążać za słowem, które będę głosił. Mam nadzieję, że pozostali, którzy nie byliście na urlopach, mieliście dobrą noc, wyspaliście się i będziecie też mogli trzeźwym umysłem słuchać Bożego Słowa. Potrzebujemy tego, kiedy skupiamy się na Bożym Słowie, żeby mieć otwarty umysł i otwarte serce, by to Słowo móc przyjmować. Pan Jezus powiedział, że ten, kto słucha ze zrozumieniem. To nie jest magiczne słowo, że my możemy sobie spać, a my będziemy mieli słuchawki na uszach i będziemy go słuchać i ono będzie tam pracować w naszych sercach. Nie, nie będzie pracować. Po prostu ono przechodzi przez rozum i jak rozum nie zrozumie, to serce też nie zrozumie. Musimy słowo słuchać ze zrozumieniem i wtedy dopiero ono wykonuje pracę, bo jeżeli słuchamy bez zrozumienia, to szatan przychodzi i co robi? Wydziobuje, zabiera słowo zasiane w naszych sercach. I powiem tak, że przez ostatnie miesiące w szkole niedzielnej mieliśmy taki cykl, że na zajęciach dzieci rozważały przykazania z drugiej Księgi Mojżeszowej razem z nauczycielami. Na każdym spotkaniu, na poszczególnych spotkaniach przerabiały kolejne przykazania, a ja pomyślałem, że ja nie pamiętam, kiedy ja sięgałem do przykazań z drugiej Księgi Mojżeszowej, tych przykazań Bożych, które Bóg dał na Synaju. Oczywiście co jakiś czas nawiązujemy do tego, czy nawiązuję do tego w kazaniach, ale chyba no, nie pamiętam, kiedy tak przeczytaliśmy cały ten fragment i próbowaliśmy sobie spojrzeć na te przykazania. Jakoś tak Bóg położył mi na serce, abym to zrobił teraz, dzisiaj. Zobaczymy, ile nam się uda tego przeanalizować, tych przykazań przeanalizować. A to też jest związane z tym, że ten czas urlopu, czas powiedzmy wakacyjny, bardzo dużo poświęciłem na analizowanie drugiej Księgi Mojżeszowej. To była taka księga, którą czytałem, rozważałem, wracałem do niej. Po prostu no tak Bóg położył mi na serce, żeby sobie przeanalizować drugą Księgę Mojżeszową. Później poszedłem trochę dalej, teraz już kończę czwartą Księgę Mojżeszową. To dobrze jest od czasu do czasu wrócić do takiego, wiecie, z przestudiowania jakiejś księgi, zajęcia się jakąś księgą, przeanalizowania jakiejś księgi. Nie tylko takie czytanie, że tu werset, tam werset, takie wersety, które no może są i na pewno są pożyteczne, ale lepiej czasami jest coś tak przeanalizować dogłębnie. Więc dzisiaj podzielę się z wami moimi przemyśleniami na temat drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 20. To są właśnie przykazania, które Bóg nadał Mojżeszowi, a dokładnie przykazania, które były wypisane przez Boga, wypisane palcem Bożym na tablicach kamiennych, które później Mojżesz przyniósł do Izraela, przyniósł tam do zgromadzonego Izraela pod górą Synaj. I te tablice miały być przechowywane i były przechowywane później w Arce Przymierza. One stanowią taki bardzo istotny fragment Pisma Świętego. No nie chcę dzielić to Pismo Święte, że jakieś fragmenty są bardziej istotne, inne są mniej istotne, ale musimy też zauważyć, że akurat 10 przykazań to jest taka część Pisma Świętego, do której Pan Jezus bardzo często się odwoływał później w swoim nauczaniu, w swoim głoszeniu, komentował, wyjaśniał, nawiązywał do tych przykazań. One stanowiły no, dużą taką bazę jego nauczania, więc z tego punktu widzenia też mają ogromne znaczenie także dla nas, dla osób, które dzisiaj wyznają to, że wierzą w Chrystusa, że idą za Chrystusem, że naśladują Chrystusa. I może tylko tak dla wyjaśnienia, no nie chciałbym się jakoś tutaj bardzo na tym skupiać, ale zakon generalnie, to co nazywamy prawem mojżeszowym, zakonem, co jest zapisane w 5 księgach mojżeszowych, możemy no tak podzielić na prawo moralne i prawo ceremonialne. Czyli prawo moralne to jest to prawo, to są te przykazania, które wyrażają świętą naturę Boga. Prawo moralne wyraża świętą naturę Boga. Czyli w tym sensie natura Boga się nie zmienia i wierzymy w tego samego Boga, więc prawo moralne wyraża tą naturę Boga. A najpełniej właśnie jest to przedstawione w 10 przykazaniach, w dekalogu, chociaż nie do końca, dlatego że prawo moralne jest także zapisane w innych fragmentach prawa. 3 Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, cały komentarz do prawa moralnego. A prawo ceremonialne to jest to wszystko, co jest związane z kapłaństwem, ze świątynią, z ofiarami, ze służbą. To jest jak gdyby ta druga część prawa, prawo ceremonialne. Pan Jezus do niego się bardzo rzadko odwoływał. Pan Jezus, kiedy się odwoływał w nauczaniu, to odwoływał się właśnie do tego prawa moralnego, do tego, co stanowi naturę Boga. O tym mówił, tego uczył, to wyjaśniał, to komentował. Natomiast jeżeli chodzi o prawo ceremonialne, to głównie zajmuje się tym list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków głównie komentuje tamto, kapłaństwo, ofiary, na tym się skupia. To tylko tak gwoli uporządkowania pewnych rzeczy, a więc dekalog jest wyrażeniem moralnego prawa Boga i dlatego stanowi też taką ważną część Pisma Świętego, do której Pan Jezus się odwoływał. Więc pozwólmy sobie przeczytać cały ten fragment, który zawiera przykazania, 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, od rozdziału 1 do rozdziału 17. Ja przeczytam wszystkie, chociaż na pewno nie jestem w stanie o wszystkich coś powiedzieć, ale przeczytajmy. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Nie wiem, czy macie Pismo Święte ze sobą, chyba że za mną. O, za mną się pojawiło. Dobrze, to możemy albo patrzeć w Pismo Święte, ja tutaj patrzę do swojego tekstu i czytamy. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a kazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani twój obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Możemy powiedzieć, że to jest ta pełna wersja zapisana w Piśmie Świętym, natomiast my przeważnie znamy taką wersję skróconą, katechizmową wersję, która pojawia się przy różnych okazjach, więc te przykazania wtedy troszeczkę występują w formie skróconej. I popatrzmy chociażby na taką rzecz, tak fundamentalny fragment Pisma Świętego jak dekalog, jak 10 przykazań. Jeśli spojrzymy na 3 główne grupy wyznaniowe, mam tutaj na myśli judaizm, mam na myśli Kościół rzymskokatolicki i Kościół protestancki, to wszystkie te 3 grupy, każda w swój osobny, indywidualny sposób podzieliła te przykazania. Mamy jeden tekst Pisma Świętego, jedne przykazania, wszyscy wiedzą, że jest to 10 przykazań, a każda z tych grup podzieliła te przykazania w odrębny swój sposób. I te różnice występują na przykład w jakich punktach i w jakich miejscach. Powiedzmy, zacznijmy od początku, jeśli chodzi o judaizm, o środowisko żydowskie, to dla judaizmu pierwsze przykazanie dekalogu to jest werset 2. To jest pierwsze przykazanie. I to przykazanie brzmi, nie wiem, czy ono się pojawiło tutaj, pojawiło się za mną, to jest pierwsze przykazanie w judaizmie. Jam jest Jahwe, Elohim twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To jest pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie w judaizmie to jest werset od 3 do 6. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I komentarz do tego drugiego przykazania: nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. To jest drugie przykazanie w judaizmie. Trzecie przykazanie: nie nadużywaj imienia Jahwe, Boga Twego. Czwarte: pamiętaj o dniu szabatu, żebyś go święcił. Jeśli spojrzymy na podział protestancki, to werset 2 jest, nazwijmy to, preambułą, czyli wprowadzeniem. Nie jest przykazaniem, to stwierdzenie wersetu Jam jest Jahwe Elohim, Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, nie jest przykazaniem. Pierwsze przykazanie to jest: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I drugie przykazanie w związku z tym jest: nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. Kościół rzymskokatolicki jeszcze inaczej do tego podszedł, za sprawą Augustyna i później jego uczniów. Poszedł do tego w ten sposób, że pierwsze przykazanie jest: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Później ta cała część jest jakoś tam, gdzieś się zawieruszyła troszkę. I drugie przykazanie jest: nie nadużywaj imienia Jahwe. Dlatego stąd 10 przykazanie jest podzielone na 2. Nie pożądaj domu bliźniego swego. I dalej z tego 10 przykazania są zrobione 2 przykazania, żeby było w sumie przykazań 10. A więc już chociażby jak na to zwracam uwagę, że tak fundamentalny fragment Pisma Świętego jak 10 przykazań, do tego gdybyśmy jeszcze dołożyli taką rzecz, jak te przykazania były umieszczone na tablicach, no to moglibyśmy już tutaj debatować do godziny 17, 18, jak były ustawione, ile na poszczególnych tablicach. Według takiego najpowszechniejszego zrozumienia judaizmu to na jednej tablicy pierwsze 4 przykazania, na drugiej tablicy kolejne 6 przykazań. I jeżeli Bóg pozwoli, spróbuję się dzisiaj ustosunkować właśnie do tych pierwszych 4 przykazań według tego zrozumienia, które gdzieś tam, no oczywiście nie jest to potwierdzone, bo nikt tych tablic kamiennych nie miał we współczesności przed sobą, żeby dokładnie to stwierdzić. Jest to jakieś zrozumienie, które no, jest, obowiązuje, możemy to właśnie przyjąć na zasadzie takiej ogólnej wiedzy. I do czego zmierzam? Po co powiedziałem, że judaizm nieco inaczej dzieli przykazania? Kościół protestancki inaczej dzieli przykazania? Kościół rzymski jeszcze inaczej dzieli przykazania? Bo ja chciałbym się dzisiaj odnieść do tych przykazań według podziału judaizmu. Według tego podziału, jaki zastosowali Żydzi. Tak chciałbym skomentować te przykazania. Mam nadzieję, że wam się wszystko w głowach nie pomiesza, najwyżej zapomnicie i wrócicie do katechizmu i tam będzie to wszystko jakoś tam poukładane w taki sposób, który został przyjęty, powiedzmy, przez protestantów. Więc zacznijmy od wersetu 2, jako od pierwszego przykazania. Jam jest Jahwe, Elohim Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jak powiedziałem, jest to pierwsze przykazanie judaizmu. Czyli to przykazanie jest stwierdzeniem tożsamości, o jakiego Boga chodzi. Później dopiero pojawiają się przykazania, w sensie tych przykazań moralnych, ale najpierw jest przykazanie, o jakiego Boga chodzi. Kto jest tym Bogiem, który nadaje prawo? I tu jest to stwierdzenie: ja jestem Jahwe. Ja jestem Jahwe, czyli to imię, w jaki sposób Bóg przedstawił się Mojżeszowi w krzaku, w płonącym krzewie na pustyni. To jest to imię przedstawione. Dalej jest powiedziane Elohim i Elohim to jest liczba mnoga, wielokrotna od słowa El, Bóg. Czyli Elohim, gdybyśmy to w naszym tłumaczeniu powiedzieli, to byśmy powiedzieli bogowie. Ja jestem Jahwe, bogowie Twoi. Ale tutaj jest przez tą liczbę mnogą od słowa, od wyrazu El, jest pokazana ten majestat Boga. Użyte po prostu liczby mnogiej dla określenia wielkości, potęgi i majestatu Boga. I dalej, jeśli Bóg przedstawia swoją tożsamość, mówi Bóg Twój i określa dokładnie, żeby nie było żadnych wątpliwości, co ten Bóg uczynił. Jam jest Twój Bóg, ja jestem Jahwe, Twój Elohim. Bóg określa swoją tożsamość i za chwilę mówi o tym, co uczynił, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Bóg na początku, w pierwszym przykazaniu, objawia swoją tożsamość, kim jest i co uczynił. My dawniej też mieli, dzisiaj to mamy numery PESEL, tak? I każdy pod numeru PESEL, każdy wie, kim jest, albo po imieniu, po nazwisku. A dawniej się mówiło Janek, syn Kowala, no nie? Albo Janek, syn Młynarza, albo córka Młynarza. Po czynach określało się osobę, definiowało się osobę, kim ta osoba jest. Bóg, kiedy przedstawia siebie, podaje swoje imię, jestem, który jestem, pierwiastek życia, istnienia i bycia, w tym słowie Jahwe, czyli JHWH jest zawarte. Dalej mówi, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ja jestem Bóg twój, i to jest ważne, Bóg twój. Jestem Jahwe, Bóg twój. I co to oznacza? To oznacza, że Bóg chce powiedzieć Izraelowi bardzo ważną rzecz. Mówi najpierw o swojej tożsamości, kim jest, a z drugiej strony mówi o tym, że tożsamość Izraela jest ściśle związana z wiarą w tego Boga. Tożsamość Izraela, czyli zrozumienie, kim jest Izrael, zrozumienie jego celu, zrozumienie jego sensu istnienia, zrozumienie jego planów jest ściśle związane z wiarą w Boga Jahwe. Jeśli Izrael zagubi wiarę w Boga Jahwe, straci swoją tożsamość, straci swój sens, straci swój cel istnienia. Po prostu zagubi się kompletnie. Zrozumienie powołania narodu tutaj izraelskiego jest absolutnie związana z ścisłym związkiem z wiarą w Boga Jahwe. Jam jest Jahwe, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I aplikując to do naszego chrześcijańskiego życia, czyli próbując to przenieść w zrozumienie do nas, musimy sobie też uświadomić, że nasza wiara skupia się na osobie Jezusa Chrystusa. Nasza wiara skupia się na osobie Chrystusa, ale dobrze o tym wiemy, że dzisiaj to czytaliśmy w liście do Kolosan, że w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. On jest po prostu Bogiem wcielonym. Można powiedzieć, on jest Jahwe w ciele, Jahwe wcielonym. Więc nasza wiara skupia się na osobie Boga, który przyjął ziemskie ciało, przyjął ludzki wymiar. Ale teraz musimy zrozumieć, że zrozumienie naszej tożsamości jest ściśle związane z naszą wiarą w Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy to, że jeżeli człowiek, który uwierzył w Chrystusa, podąża za Nim, w pewnym momencie utraci swoją wiarę w Chrystusa, albo jego wiara osłabnie, absolutnie i całkowicie i totalnie traci swoją tożsamość. Po prostu nie wie, kim jest. Nie wie, kim jest, nie wie, jaki jest jego cel życia, nie wie, jaki jest jego sens życia, nie wie, po co żyje i dlatego w takim przypadku to, co go otacza, czyli otaczający świat, zaczyna determinować i wpływać na jego sposób życia, na jego wartości, sposób postępowania. Po prostu taka osoba utożsamia się, ponieważ gubi własną tożsamość, która wynika bezpośrednio z bycia w Chrystusie. I ta tożsamość jest absolutnie związana z byciem w Chrystusie, z wiarą w Chrystusa. Gubiąc swoją tożsamość, zaczyna przechodzić, czy zaczyna przenikać do niego zupełnie inna tożsamość i zaczyna funkcjonować tak, jak wszyscy ludzie, którzy funkcjonują wokół nas. I niezależnie od tego, czy jest bardzo moralne, czy jest mniej moralne, czy idzie na całość w grzech, czy idzie troszeczkę w grzech, tak naprawdę przestaje wiedzieć o tym, że jest Bożym dzieckiem, że Bóg jest jego ojcem, że Bóg powołał go do konkretnego celu, że Bóg ma dla niego konkretny plan w życiu i że Bóg chce ten plan w jego życiu co zrobić? Zrealizować. Jeśli utracę swoją wiarę w Chrystusa, tracę swoją tożsamość, zaczynam być po prostu miotany. I widziałem to w przypadku wielu, wielu chrześcijan, którzy będąc w Chrystusie wiedzieli, po co żyją. Tracąc swoją wiarę, nagle całkowicie się gubią. Nie wiedzą, jaki jest ich sens i cel istnienia na tej ziemi. Jam jest Jahwe, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu nieboli. Jestem Chrystus, Jahwe wcielony, który cię zbawił, odkupił i przez tą wiarę we mnie wiesz, kim jesteś, dokąd zmierzasz, jaki jest cel i sens twojego życia i twojego istnienia na tej ziemi. A więc krótko pierwsze przekazanie jak gdyby w tym podziale judaizmu wygląda w ten sposób. Jest to stwierdzenie i określenie tożsamości Boga. Drugie przykazanie: nie będziesz miał innych bogów obok mnie, czyli wersety od 3 do 6. Do 6, jeżeli by się udało, to by było całe drugie przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. W tekście oryginalnym: nie będziesz miał innych bogów przed moim obliczem. Oczywiście to później tłumaczenia różnie to podają. I od wersetu 4 pojawia się komentarz do tego przykazania, czy wyjaśnienie tego przykazania drugiego. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie i w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Więc czytając całe to przykazanie od wersetu 3 do wersetu 6, widzimy następujące Boże polecenia. Po pierwsze, bezwzględny zakaz posiadania innych bogów. Bezwzględny zakaz. Czyli jest jeden Bóg, Bóg Jahwe, Elohim twój, i człowiek, który wierzy w tego Boga, którego tożsamość jest związana z wiarą w Boga Jahwe, nie może mieć żadnych innych obcych bogów, żadnych. Dalej jest powiedziane: nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. I to jest druga część, czy dalsza część wyjaśnienia tego przykazania. I tutaj widzimy, że przykazanie to dotyczy formy rzeźbionej, czyli podobizny rzeźbionej, czyli dokładnie trójwymiarowej rzeźby. Trójwymiarowej. Tu nie jest mowa o obrazie. Czyli w tym sensie, mówiąc takim językiem troszeczkę współczesnym, zdjęcie mojej żony w domu mogę mieć, ale figurki mojej żony to już byłoby wątpliwe. Dotyczy to wymiaru. Jak gdyby, tutaj jest dokładnie, precyzyjnie, i tak też judaizm o tym mówi. Chodzi o rzeźbę, chodzi o trójwymiarowe przedstawienie czegokolwiek. Wyjątkiem stanowiły tylko cheruby, które były wyrzeźbione nad Arką Przymierza. One nie były dwuwymiarowe, tylko one były odlane, one były wyrzeźbione nad Arką Przymierza. Więc to jest dalsza część tego przykazania. Dalej, zakaz skłaniania się innym bogom. Zakaz skłaniania się innym bogom. I tutaj chodzi o pokłon, który był pokłonem czci, czyli pokłonem tak naprawdę takim, że człowiek padał na twarz i oddawał pokłon. My mamy dzisiaj taki grzecznościowy zwrot, skinięcie głowy. To nie jest pokłon w zrozumieniu biblijnym. Bo pokłon w zrozumieniu biblijnym to było oddanie naprawdę pokłonu. I kiedy szatan kusił Jezusa, to właśnie mówił mu, żeby naruszył które przykazanie? To przykazanie, drugie przykazanie, aby oddał mu pokłon. Złóż mi pokłon. Tylko tyle. Dam ci wszystkie bogactwa świata, jeśli co zrobisz? Jeśli oddasz mi pokłon. I czwarta rzecz, zakaz służenia innym bogom. Więc w tym zrozumieniu to przykazanie obejmuje te cztery aspekty: bezwzględny zakaz posiadania innych bogów, zakaz robienia trójwymiarowej figury czegokolwiek, co jest na niebie, na ziemi, pod ziemią, zakaz skłaniania się innym bogom i zakaz służenia innym bogom. I możemy powiedzieć tak, że to przykazanie generalnie mówi o tym, że nie będziesz bałwochwalcą. Nie będziesz miał innych bogów, nie będziesz bałwochwalcą, nie będziesz innym bogom kłaniał, nie będziesz innym bogom służył, nie będziesz innych bogów czcił, nie będziesz miał w domu żadnej figury, żadnego ołtarzyka, przed którym się będziesz kłaniał, którym będziesz oddawał cześć. Natomiast kiedy popatrzymy na komentarz Nowego Testamentu, i oczywiście to jest taka bardzo prosta forma bałwochwalstwa, która była obecna w starożytności, która była obecna później w czasach średniowiecza, i myślę, że w wielu kulturach jest obecna dzisiaj, taka bardzo prosta, prymitywna forma bałwochwalstwa. Natomiast kiedy spojrzymy na Nowy Testament, to Nowy Testament nam pokazuje, jak subtelna jest to sprawa bałwochwalstwa. Jaki sposób łamanie tego przykazania może przenikać do świadomości, do postawy nawet ludzi wierzących, mimo tego, że nie mamy innych bogów, mimo tego, że nie mamy żadnych podobizn, figur innych bogów, mimo tego, że nie kłaniamy się innym bogom, mimo tego, że nie służymy innym bogom, jednak Nowy Testament nam pokazuje subtelność bałwochwalstwa. I mamy tutaj przynajmniej dwa takie fragmenty Pisma Świętego, w których apostoł Paweł taki dość jasny sposób to nazwał i określił. Pierwsze to jest Filipian, trzeci rozdział. Filipian, trzeci rozdział. Wersety 18 i 19. Apostoł Paweł mówi w ten sposób. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Apostoł Paweł mówi o tym, że z płaczem o tym wspomina. Więc ewidentnie dotyczy to ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Mówi o tym, że oni postępują jak wrogowie krzyża, mimo tego, że krzyż mają na swoich ustach i w swojej teologii, w swoim wyznaniu, ale w konsekwencji postępują jak wrogowie krzyża. Dlaczego? Ponieważ apostoł Paweł używa takiego stwierdzenia, Bogiem ich jest brzuch. I brzuch jest wyrazem pragnień i pożądliwości. Wiecie, jak dokładnie to oznacza Biblia, wyraz pragnień i pożądliwości. Jeśli brzuch zaczyna się domaga się posiłku, domaga się jedzenia, mówimy, że nam w brzuchu burczy, on wyraża w nomenklaturze biblijnej pragnienia i pożądliwości. I apostoł Paweł mówi, Bogiem tych ludzi, którzy uznają się za chrześcijanie, są ich pragnienia, ich pożądliwości. Oni żyją dla zaspokojenia swoich pragnień i żyją dla zaspokojenia czego? Swoich namiętności i swoich pożądliwości. Przez to one stają się ich Bogiem. Oni dla nich żyją. Nie żyją dla Boga, tylko żyją dla swoich pragnień i swoich pożądliwości. Całe ich życie w konsekwencji, mimo tego, że Chrystus jest na ustach, że deklaratywnie deklarują się jako chrześcijanie, są wrogami krzyża. Dlaczego? Bo nie pozwolili, żeby ich stary człowiek i pragnienia zostały ukrzyżowane z Chrystusem. Boją się tego. Nie chcą krzyża. Nie chcą, aby krzyż dotknął ich życia. Nie chcą, aby krzyż spowodował przemianę ich pragnień, przemianę ich życia, przemianę ich dążeń. A więc oczywiście deklaratywnie jak najbardziej Jezus na ustach, jak najbardziej te wszystkie rzeczy związane z nowym przymierzem, teoretycznie akceptowane, ale odrzucanie krzyża w sensie takim, aby on gdzieś głębiej dotknął naszego życia, dotknął naszego stylu życia, dotknął naszej jakości życia, dotknął naszych pragnień, dotknął naszych wizji, dotknął naszych celów życiowych, dotknął tego, abyśmy podążali we właściwą stronę. Dzisiaj, gdybym miał skomentować to jakimś opisem, taką postawę, to skomentowałbym ją w ten sposób. Całe 5-6 dni ciężko pracuję. Ciężko pracuję, by zdobywać, by zarabiać, a weekend jest dla mnie. A weekend jest dla mnie. On jest dla mnie, dla mojej zaspokojenia, moich wygody, mojej potrzeby. Ciężko pracuję, by zarabiać, a resztę, jak już weekend przychodzi, to jest już dla mnie. Pan Bóg niech sobie poczeka, jak będzie lepsza pogoda. Niech Pan Bóg poczeka, wtedy ewentualnie coś dla Pana Boga się znajdzie. Bracia i siostry, kiedy mówimy o bałwochwalstwie w kontekście Nowego Testamentu, to ono przedstawione jest w tak subtelny sposób. I to przykazanie wymaga od nas głębszego spojrzenia niż takiego średniowiecznego spojrzenia, jak to, czy prymitywnego spojrzenia. Apostoł Paweł w innym fragmencie, w Kolosan 3:5, bałwochwalstwem na przykład, Kolosan 3:5, powiedział w ten sposób, umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Znów się pojawia to słowo, znów się pojawia to przekraczanie drugiego przykazania poprzez postawę chciwości. Czyli człowiek, Bóg uzdolnił go, dał mu siłę, dał mu talenty, dał mu dary i człowiek zagarnia to wszystko dla siebie, do siebie, w swoją stronę i absolutnie nie ma otwartego serca, aby tym wszystkim, co Bóg mu dał, móc służyć, móc się dzielić, mógł być dla innych błogosławieństwem. Wtedy człowiek sam dla siebie staje się Bogiem, bo żyje dla samego siebie. Żyje dla swoich pożądliwości, żyje dla swoich potrzeb, żyje dla swoich pragnień, jak najwięcej zagarnąć w swoją stronę I do tego nic nie przeszkadza. Chrystus może być na ustach, dalej wyznawany, dalej deklarowany. I apostoł Paweł nazywa to bałwochwalstwem i wzywa do tego, żeby krzyż nie był teorią w życiu, ale żeby krzyż naprawdę przenikał życie człowieka i żeby krzyż powodował to, że nasz stary człowiek ze swoimi pragnieniami, dążnościami będzie krzyżowany, będzie uśmiercany po to, bo dopiero wtedy otwiera się możliwość, że możemy Bogu służyć. Dopiero na tym etapie, po przejściu czy przechodzeniu krzyżowania w naszym życiu, dopiero wtedy możemy tak naprawdę Bogu służyć. Bo wtedy Bóg ma dostęp do nas. I nie jesteśmy ludźmi, którzy cały czas są zawodni, ale możemy się poddać Bogu i możemy wykonywać Jego wolę, Jemu pokłon oddawać i Jemu służyć. A więc według tego podziału żydowskiego drugie przykazanie: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I komentarz, rozwinięcie tego przykazania, tak jak mówiłem, od wersetu 4 do wersetu 6, nie tyń sobie podobizny, nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył. Trzecie przykazanie, werset 7, to jest krótkie przykazanie, jednowersetowe: nie nadużywaj imienia Jahwe, Elohim Twego, gdyż Jahwe nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. To było trzecie przykazanie. I ono w takim potocznym zrozumieniu, czy jak my też to rozumiemy, spowodowało to, że naród żydowski, Żydzi zaprzestali w ogóle wypowiadać imię Jahwe po to, żeby przypadkiem nie nadużywać tego imienia. I to imię w tekście pisanym nie zostało zastąpione, że zostało, nie wiem, wymazane i postawione tam inne imię, ale w tekście pisanym było wiadomo, że wypowiadamy Adonai, czyli Pan. Adonai w Izraelici wymawiali, albo generalnie Hashem, czyli imię. Hashem znaczy imię. I na przykład mamy taką pieśń: niech Ci Hashem błogosławi z Syjonu, czyli niech Ci imię błogosławi z Syjonu, a pod imieniem rozumiemy kogo? Rozumiemy osobę Jahwe, czyli osoba, Bóg Jahwe występuje pod nazwą Hashem, czyli imię. Po prostu w ten sposób to funkcjonowało. A więc to była taka jedna z form zabezpieczenia się przed nadużywaniem imienia Bożego, mianowicie niewypowiadanie tego imienia. Natomiast w tym całym systemie wiary Izraela arcykapłan wypowiadał imię Jahwe. W dzień pojednania, kiedy wstępował do miejsca najświętszego, kiedy była składana ofiara za arcykapłana, za kapłanów, kiedy była składana ofiara za naród żydowski, arcykapłan miał prawo wypowiadać imię Jahwe. Więc to imię funkcjonowało w jakimś tam zakresie, natomiast generalnie nie było używane. Ale jak powiedziałem, prawo moralne to nie tylko dekalog, ono jest szersze. I jeżeli byśmy na przykład sięgnęli do trzeciej księgi Mojżeszowej, do 19 rozdziału, trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, to tam w wersecie 12 mamy takie stwierdzenie: nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Pana swego, jam jest Pan. Czyli nadużywanie imienia Bożego wiązało się także z tym fałszywym przysięganiem na imię Boże. Czyli, nie wiem, chciałeś wesprzeć swoje kłamstwo, tak? Chciałeś uczynić swoje kłamstwo wiarygodne w oczach bliźniego, więc co robiłeś? Mogłeś przysiąc, tak? Mogłeś przysiąc. I ktoś mi opowiadał historię, że właśnie ktoś przysiągł na Boga kłamiąc. Nie bał się i to spowodowało ogromny taki problem w życiu tej osoby, tej rodziny, której się to zdarzyło, bo ta osoba wiedziała, że ta kłamie, a przysięga. Więc tutaj jest sytuacja taka, że Bóg to nadużywanie tego imienia nie tylko zamknął do tego, że to imię nie było wypowiadane, ale także jeżeli fałszywie przysięgamy na imię Boże, też to jest znieważanie imienia. I teraz jak to analogicznie może funkcjonować w naszym życiu, czyli w życiu tych, którzy nazywają się od imienia Chrystusa, chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa, jak to my możemy zrozumieć? Otóż gdybym się was zapytał, jak Jezus miał na imię, takie może trochę dziwne pytanie, ale jak Jezus miał na imię? Czy ktoś wie? No my myślimy, że Jezus miał na imię Jezus, tak samo jak myślimy, że Jezus narodził się w zerowym roku. Tak? Jezus narodził się około 4 roku przed narodzeniem Chrystusa. To jest udowodnione, że Jezus narodził się od 4 do 6 roku przed narodzeniem Chrystusa. Tak samo Jezus nie miał na imię oryginalnie Jezus, tylko Jezus oryginalnie miał na imię Jehoszua, to jest pełna nazwa imienia, a skrócona nazwa to jest Jeszua. Jehoszua to jest pełne brzmienie imienia, a Jeszua to jest wersja skrócona. I od czego pochodzi imię Jehoszua? Imię Jehoszua pochodzi od dwóch wyrazów. Od wyrazu Jahwe i od wyrazu Josija. Jahwe, Josija. Jahwe zbawia. Zlepek tych dwóch wyrazów Jahwe, Josija daje nam Jehoszua. A ta fonetyczna transkrypcja tego imienia na język grecki dała nam Jezus. Jezus. Ale oryginalnie to jest Jehoszua, Jahwe, Josija. I teraz, kiedy my wypowiadamy imię Jezus, to musimy mieć świadomość, co wypowiadamy. Wypowiadamy imię Jezus, to wypowiadamy tak naprawdę Jahwe, Josija. Jehoszua wypowiadamy. Czyli w imieniu Jezus zawarty jest, co jest imię? J-H-W-H. To imię jest zawarte w tym imieniu. Ono jest ukryte w tym imieniu. Więc my możemy powiedzieć tak, ale ktoś może powiedzieć, nas to nie dotyczy. Nie, nas to absolutnie dotyczy. I teraz, jeżeli imię Jezus staje się przerywnikiem w zdaniach, jeżeli imię Jezus staje się przerywnikiem w wypowiedziach, i niektórzy używają wulgaryzmu, a niektórzy używają imienia Jezus, to jest nic innego jak absolutne nadużywanie tego imienia Jahwe Josija, Jahwe zbawia, nadużywanie tego imienia i Bóg powiedział, że On nie pozostawi bez kary ci, którzy to czynią. Tak samo w naszym środowisku imię Jezus jest tak drogie, kosztowne, szlachetne, cudowne, że i musi być w naszym zrozumieniu otoczone czym? Szacunkiem, czcią. W tym imieniu się modlimy, w tym imieniu się zgromadzamy, w tym imieniu służymy, w tym imieniu jesteśmy zbawieni, w tym imieniu mamy życie wieczne. To są wszystko absolutnie ponadczasowe wartości i to imię musi być otoczone, powinno być otoczone szacunkiem i godnością, także w naszym codziennym funkcjonowaniu, po to, żebyśmy się nie narażali na to, że to trzecie przykazanie jest w jakiś sposób w naszym życiu odłożone na bok. A więc pierwsza rzecz to, że imię Jezus zawiera w sobie wyraz Jahwe. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o nadużywanie imienia Jezus, czyli w tym przypadku także nadużywanie imienia Jahwe, chodzi o to, żebyśmy nie powoływali się na Jezusa, jeśli robimy rzeczy, za którymi Jezus nie stoi. I w historii starożytnej, w średniowieczu, to imię Jezus było tak wiele razy nadużyte, przypisywane było Jezusowi rzeczy, z którymi Jezus absolutnie nie miał nic wspólnego. Oczywiście jakieś takie ogromne przykłady przyjaskrawione, ale prawdziwe, to kiedy wyprawy krzyżowe szły, żeby odbijać Jerozolimę z rąk niewiernych w imię Boga i w imię Jezusa, a okazywało się, że wielokrotnie sami to byli i często ludzie zdeprowowani, zdegenerowani po drodze, rabowali, kradli, mordowali, gwałcili, ale szli odbijać w imię Jezusa Jerozolimę z rąk niewiernych, to przecież to było nadużywanie, a całkowicie nadużycie imienia Jezus, imienia Bożego. I oczywiście my możemy powiedzieć, że w mega skali my tego nie robimy, ale w mikroskali zawsze wtedy, kiedy powołujemy się na to, że coś robimy w imieniu Jezusa, ale Jezus za tym nie stoi, On się z tym nie utożsamia, to my nadużywamy Jego imienia. Tak samo dotyczy to mówienia w imieniu Jezusa, prorokowania w imieniu Jezusa. Jeśli my prorokujemy w imieniu Jezusa, prorokujemy myśli własnego serca, prorokujemy myśli własnego umysłu, przedstawiamy obrazy naszej wyobraźni i mówimy, że to jest w imieniu Jezusa, a Jezus za tym nie stoi, to jest nadużywanie Jego imienia. To tak jakby ktoś w moje usta włożył słowa, których nigdy nie powiedziałem, chociaż to się nieraz zdarza. Albo słowa wyrwane z kontekstu. To w ten sposób ta osoba też podważa moje dobre imię, przypisując mi rzeczy, z którymi nie mam nic wspólnego, które nie powiedziałem albo zostały w jakiś sposób przekręcone. Więc dlatego nadużywanie imienia Jezus to nie tylko wtedy, kiedy my to imię wypowiadamy w taki sposób bezmyślny, w sposób no, nierozważny, ale to także funkcjonuje w naszym codziennym życiu, kiedy nasze czyny, nasze słowa gdzieś tam przypisujemy, że Jezus jest tym obecny, że Jezus za tym stoi, a On się z tym nie utożsamia, dlatego że to nie jest godne Chrystusa, dlatego że to nie są rzeczy, za którymi on, które On może po prostu błogosławić. I czwarte przykazanie, żeby już tą domknąć tą czwartą, tą pierwszą tablicę, czwarte przykazanie. Pamiętaj o dniu szabatu, abyś go święcił. I dalej jest komentarz mówiący o tym, w jaki sposób to ma funkcjonować. I teraz, jeżeli popatrzymy na dekalog, to oczywiście przestrzeganie szabatu, czyli uświęcenie dnia siódmego, a patrząc na kalendarz żydowski, dzień siódmy zaczynał się w piątek po zachodzie słońca i trwał do zachodu słońca, do soboty, to jest to czwarte przykazanie dekalogu, czyli tutaj ma to swoją rangę umocowanie w dekalogu. I dodatkowo, bo może odpowiem na pytanie, dlaczego dla narodu żydowskiego, dla Izraelitów jest takie mega ważne, bardzo ważne przestrzeganie szabatu? I dzisiaj w Izraelu nie tylko religijni ludzie przestrzegają szabatu. Religijni ludzie oczywiście przestrzegają szabatu w ścisłym, tam rabinicznym zrozumieniu przestrzegają szabatu. Ludzie mniej religijni przestrzegają szabatu, ale także ludzie, którzy są niewierzący, przestrzegają szabatu, nawet deklarują się, że są ateistami. Nie wszyscy, nie 100%, ale także przestrzegają. Z czym to jest związane? Jest to jeszcze związane z jednym fragmentem Pisma Świętego, Druga Mojżeszowa 31, werset od 13 do 17. Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest to znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje w nim jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. Sześć dni będziesz pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. Tu jest powiedziane dodatkowo, że szabat jest znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem. Znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a Abrahamem co było? Obrzezanie. To był znak przymierza. Obrzezanie. Znakiem pomiędzy Abrahamem a Izraelem było obrzezanie. To obrzezanie przypominało o przymierzu, które Bóg ma z Abrahamem. Znakiem przymierza pomiędzy Izraelem, a Bogiem jest szabat. Powtórzę, znakiem przymierza. A więc szabat był czwartym przykazaniem dekalogu i dodatkowo został jeszcze skomentowany jako znak przymierza. Dlatego on ma taką ogromną rangę w Izraelu. Dlatego ma takie ogromne znaczenie. Oni przestrzegając szabatu wyrażają to, że Bóg zawarł z nimi przymierze i że ma z nimi przymierze. Dlatego, jak powiedziałem wcześniej, to przestrzeganie szabatu nie dotyczy tylko ludzi religijnych, ale dotyczy większości Izraelitów, którzy no, po prostu znają swoją tożsamość i pochodzenie. I teraz szabat przestrzegają zarówno, jak powiedziałem, Żydzi religijni, Żydzi niereligijni i Żydzi mesjańscy. Wszyscy Żydzi starają się przestrzegać szabatu. Także Żydzi mesjańscy przestrzegają szabatu. I teraz może krótki komentarz do tego. Teraz mamy nowe przymierze, przychodzi Jezus a szabat. Jaki był stosunek Jezusa do szabatu? I pamiętam raz, kiedy rozmawiałem ze studentami krakowskiego seminarium biblijnego, akurat też miałem wykłady ze Starego Testamentu, i ja im powiedziałem im, że Jezus przestrzegał szabatu, to zrobili takie oczy jak talerze. Niektórzy. Nie byli zdziwieni, oni myśleli, że Jezus chodził w t-shircie, w butach Nike i jadł hamburgery. Przesadzając. Jak gdyby całkowicie i to umknęło. Nie wiem, skąd się to bierze, że niektórzy myślą, że Jezus to był założyciel chrześcijaństwa i pojawił się tak, wiecie, na ziemi, nie wiadomo skąd, albo stąpił z nieba i on założył chrześcijaństwo. A w kieszeni nosił Nowy Testament i jak trzeba było coś znaleźć, to otwierał Nowy Testament i wyjaśniał ludziom Nowy Testament. To świadczy o tym, że jesteśmy ignorantami, jeżeli tak myślimy. Jezus był obiecanym Mesjaszem Izraelowi, wcielonym Bogiem, Synem Bożym, który przyszedł na ten świat. I zgodnie z nauką wspomnianego tu przez brata Andrzeja listu do Galacjan, Jezus narodził się z niewiasty i podlegał czemu? Podlegał Bożemu prawu. Pan Jezus przyszedł i prawo objaśnić, czyli wypełnić w sensie zrozumienia, ale przyszedł także prawo wypełnić w sensie uczynienia, wykonania. Wypełnił prawo poprzez to, że stał się doskonałą ofiarą, że stał się doskonałym kapłanem, że umarł za grzechy i że powstał z martwych. Wypełnił tę część prawa dotyczącą ofiar, kapłaństwa. Stał się wypełnieniem, ale także stał się doskonałym wypełnieniem prawa moralnego. Czyli wypełnił wszystkie przykazania dekalogu i wszystkie przykazania w ogóle, jakie były objawione, podane w Torze. Wszystkie wypełnił. Więc Pan Jezus jako Boży Syn, jako wcielony Bóg, jako Mesjasz Izraela i Zbawiciel Świata, wypełnił wszystkie przykazania, w tym również czwarte przykazanie szabatu. Przecież w szabat udawał się do synagogi, nauczał w szabat. Natomiast jeśli czytamy w Ewangeliach o konwersacji, polemice Pana Jezusa z uczonymi w piśmie w sprawie szabatu, to nie dotyczyła to kwestia przykazania, czy ono funkcjonuje, obowiązuje, czy nie, tylko dotyczyła to nauki rabinów na temat szabatu, a istoty szabatu zrozumienia. Bo w teologii działo się tak, że rabini coraz to bardziej rozbudowywali ograniczenia wynikające z przestrzegania szabatu. I w pewnym momencie część rzeczy była biblijnych, a część rzeczy była nadbudową, była pozabiblijnych. I kiedy Pan Jezus przestrzegał szabatu w wymiarze absolutnie biblijnym, okazało się, że oni mu zarzucają, że co? Że łamie szabat. I kiedybyśmy spojrzeli na nauczanie Jezusa odnośnie szabatu, to Pan Jezus podał trzy fundamentalne rzeczy, które definiują szabat. Oczywiście przykazanie, to jest przykazanie dekalogu, czwarte przykazanie, a trzy rzeczy, które definiują, to po pierwsze szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, a uczeni w piśmie co zrobili? Zamienili to, że szabat stał się, że człowiek stał się dla tego przykazania, dla szabatu. Pan Jezus jest odwrotnie. Szabat jest dla człowieka. Więc Pan Jezus chciał pokazać ludziom, nauczając na temat szabatu, czy my to szabacie, że on ma być błogosławieństwem, a nie ciężarem i przekleństwem, a nie brzemieniem, ma być błogosławieństwem. Druga rzecz, którą Pan Jezus powiedział o szabacie, to, że w szabat wolno dobrze czynić. Wolno w szabat. Pan Jezus co robił w szabat? Uzdrawiał, nawet kazał człowieku uzdrowionemu wziąć łoże i nosić, a powiedział, jeżeli by ci owca czy tam wpadła do studni w dzień szabatu, to pozwolisz jej zdechnąć? Nie pozwolisz jej, wyciągniesz ją. Więc w szabat wolno dobrze czynić. No i tutaj nie ma naruszenia sabatu, mimo tego, że czegoś czy coś robimy. Nie będziesz nic zrobił, ale coś robimy. Dobrze robimy, więc dobrze wolno zrobić. I trzecią rzecz, jaką fundamentalną Pan Jezus powiedział o szabacie, to, że Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Co to znaczy? Że Jezus jest Panem ponad szabatem. To On ma prawo decydować, co wolno Mu robić w szabat, a czego Mu w szabat robić nie wolno, bo On jest większy niż szabat, bo jest Bogiem w ciele. On jest Panem. Pan, to rozumiecie, Pan to jest ktoś, kto jest ponad. A więc jeżeli patrzymy na Jezusa, to Jezus wypełniał czwarte przykazanie w zrozumieniu takim, jakim zostało nadane, a nie w zrozumieniu nauczania uczonych w piśmie i rabinów, którzy zrobili całą rozbudowę do tego. No i teraz tutaj chrześcijanie, postępuje takie zmaganie się chrześcijan, jak my jako chrześcijanie z narodów mamy się do tego ustosunkować. Bo oczywiście pozostałe przykazania prawa moralnego, czyli dekalogu, są bezdyskusyjne i twierdzenie na przykład, że one nas nie obowiązują, dla mnie jest nadużyciem, niezrozumieniem. Ale w jaki sposób ustosunkować się do przykazania szabatu? To chcę powiedzieć, że dla mnie fundamentalne, jeśli chodzi o nauczanie chrześcijan z narodów, bo ja tutaj nie mówię o Żydach czy Żydach mesjańskich, tylko mówię nauczanie dla pogan, którzy uwierzyli w Chrystusa, poszli za Chrystusem, jest nauczanie apostoła narodów. Jest nauczanie tego, który został posłany do narodów, który został do nich posłany z wieścią o Mesjaszu, z wieścią o Zbawicielu, który przyniósł im i tą nowinę, a później wyjaśnia te kwestie w swoich listach. I dwa fragmenty chcę przeczytać. Pierwszy Kolosan, drugi rozdział. Kolosan, drugi rozdział. Werset 16 i 17. Niechże was tedy nikt nie sądzi. To jest greckie słowo krino, sądzić, oskarżać, potępiać. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, to jest jedna rzecz, druga, albo z powodu święta lub nowiu księżyca i bądź sabatów, to jest liczby mnogi w Grece, bądź sabatów. Zauważcie, apostoł Paweł w jednej linii stawia trzy grupy. Pokarmy i napoje, święta i co? I szabaty w jednej grupie. W dekalogu one są postawione, otoczone są bałwochwalstwem, nadużywaniem imienia Bożego, czcią dla ojca, matki, kradzieżą. W tym kontekście występują. Natomiast tutaj w tym fragmencie pisma one występują w kontekście napoju, pokarmu, świąt, nowiu księżyca bądź sabatów. Troszeczkę w innym miejscu są umiejscowione. I teraz apostoł Paweł mówi, niech was nikt z tego powodu nie sądzi, nie oskarża, nie potępia. Za chwilę do tego wrócę, ale muszę przeczytać jeszcze list do Rzymian. Bo akurat w zborze w Rzymie to napięcie było dosyć duże, dlatego że oprócz chrześcijan była tam także duża grupa Żydów mesjańskich, czyli Żydów, którzy uwierzyli w Chrystusa jako Mesjasza i oni musieli razem obok siebie funkcjonować. I teraz 14 rozdział listu do Rzymian mówi w ten sposób. Słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Znów Paweł mówi o pokarmach. Nie, że ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je, dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie samego nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przy to, czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. I tu mam dokładnie to samo. Przestrzeganie dnia jest w kontekście spożywania pokarmów. Jeden je, drugi nie je. I o co chodzi? Prawo nakazywało, że pewne pokarmy jeść możemy, a pewne pokarmy jeść nie możemy. I teraz sytuacja była taka, że rzeczywiście tak do dzisiaj funkcjonuje. Dlatego wierzący, religijni Żydzi nie jedzą na przykład wieprzowiny. Ale apostoł Paweł mówi, że ta sprawa, czy ktoś je, czy ktoś nie je, to jest sprawa, która jest pozostawiona w sumieniu człowieka. I dalej mówi tak, że jeden przestrzega dnia, drugi nie przestrzega dnia. I mówi, nie każdy pozostanie przy swoim zrozumieniu. W liście do Kolosan mówi, że pokarmy, napoje, święta, nowie księżyca i sabatu, nikt nie osądza, potępia, oskarża z tego powodu kogokolwiek. Jaka jest myśl apostoła Pawła? Myśl apostoła Pawła jest następująca. W Chrystusie Jezusie mamy absolutną wolność, by zachowywać szabat i mamy absolutną wolność, by nie musieć zachowywać szabatu. Tak samo dotyczy to pokarmów, tak samo dotyczy to świąt, tak samo dotyczy to nowiów księżyca. W Jezusie Chrystusie mamy wolność i możemy. I jeżeli ktoś ma takie przekonanie, może, a jeżeli ktoś ma przekonanie inne, niech nikt z tego powodu nikogo nie osądza, nie oskarża i nie potępia. Pan apostoł Paweł wyciągnął tę sprawę i poruszył tę sprawę, dlatego że ona powodowała napięcie w pierwszym wieku. Dlatego, że to było naturalne, że Żydzi mesjańscy zachowywali szabat i przestrzegali szabatu, a chrześcijanie z pogan nie wiedzieli, jak się w tym wszystkim zachować. I słuchajcie, apostoł Paweł nie mógłby tak powiedzieć, kiedy miałby na myśli inne przekazania. Kiedy miałby na myśli bałwochwalstwo, kiedy miałby na myśli nadużywanie imienia Bożego, cudzołóstwo i kradzież nie mógłby powiedzieć, nie każdy pozostanie przy swoim zdaniu, bo to jest nieprawdą, bo tutaj nie może nikt pozostać przy swoim zdaniu, bo sprawa jest jasna. Jest to moralne prawo, które nie podlega naszej ocenie, że my możemy lub nie możemy. Ale w sprawie święta, w sprawie pokarmów, w sprawie nowiu księżyca, w sprawie szabatu, pan apostoł Paweł powiedział, nie każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Dlatego dzisiaj wśród chrześcijan z narodów, ja nie mówię o Żydach mesjańskich, tylko z narodów, są tacy chrześcijanie, którzy nie jedzą wieprzowiny, skłaniają się ku przestrzeganiu świąt opisanych w Biblii i przestrzegają szabatu. A z drugiej strony są tacy chrześcijanie, którzy jedzą wieprzowinę, nie przestrzegają świąt i nie zachowują w tej formie szabatu. Dlaczego? I czy jedni są lepsi, a drudzy są gorsi? Czy jednych należy osądzić, a drugich wywyższyć? Apostoł Paweł mówi, niech nikt z tego powodu, z powodu tych rzeczy nie sądzi, nie potępia i nie oskarża jeden drugiego. Więc jeśli ktoś ma osobiste przekonanie, że oczywiście istnieją także inne cele, dla których na przykład zachowanie szabatu ma sens, ale o tym już dzisiaj nie chcę mówić, ale jeśli dziś ktoś ma swoje przekonanie w tej sprawie, niech pozostanie przy swoim przekonaniu. Przecież nikt nikomu nic nie nakazuje, nikt nikomu nic w tej sprawie nie narzuca, nikt nikogo w tej sprawie do niczego nie zmusza. Każdy może zostać przy swoim przekonaniu. I to jest nauczanie Pawła, żeby pogodzić te dwie grupy, Żydów mesjańskich i chrześcijan z pogan. Do tego jeszcze wspomnę, że kiedy był Sobór w Jerozolimie, to postanowienie apostołów nic nie mówiło o kwestii szabatu. Ta sprawa nie została podniesiona. Ta sprawa nie została w ogóle tam wspomniana, dając nakazy dla chrześcijan z narodów, co koniecznie, bezwarunkowo muszą co robić? Zachowywać i przestrzegać. Więc bracia i siostry, pomimo tego, że przykazanie szabatu znajduje się w tej dekalogu, znajduje się w tym prawie moralnym, później, kiedy widzimy nauczanie apostoła Pawła na ten temat, widzimy, że apostoł Paweł pozostawia tę kwestię wolności człowieka. Pozostawia tę kwestię sumienia człowieka. Natomiast ja bym powiedział tak, że im dłużej żyję na tej ziemi, im dłużej się przyglądam chrześcijaństwu i dłużej patrzę, jak ono funkcjonuje, to widzę sens w pewnych rzeczach. Bo wiem, że my, którzy cenimy sobie wolność, czasami powodujemy to, że gubimy gdzieś pewne wartości, pewne rzeczy. Na przykład ja sobie cenię dzień odpocznienia. Cenię sobie. Zaczynam doceniać to, że to ma głęboki sens. Nie na zasadzie obligatoryjnej, ale zaczynam dostrzegać, że to ma głęboki sens. Bo my tak czasami zaczynamy każdy dzień uważać tak samo i w niedzielę robimy to wszystko, co każdy inny dzień. Czy w sobotę robimy to wszystko, co każdy inny dzień. A jednak Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy jednak mieli taki czas, kiedy Bóg będzie, poświęcimy dla Niego trochę więcej. Poświęcimy trochę dla Niego więcej czasu. Bo nasze życie później się robi takie, wiecie, biegamy i nawet zapominamy, że nabożeństwo jest. Jest niedziela. A to jest taki mój komentarz, nie teologiczny, tylko taki bardziej osobisty komentarz. Zamykając, cztery przykazania w tym podziale żydowskim. Jam jest Jahwe, Elohim twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przed obliczem moim. Czy nie nadużywaj imienia Pana Boga swego. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Wytrzymał wasz umysł to, o czym mówiłem? Niektórzy, dobrze, nie będę tego komentował. Pomodlimy się, bracia i siostry. Stańmy przed Bogiem, zmienimy czas modlitwy. Hallelujah.